Witam wszystkich, z kim się nie witałem. Tak, gdyby brat Michał dłużej swoją refleksję prowadził, to ja bym nie miał o czym mówić dzisiaj, bo właśnie podobny temat wybrałem. A chciałbym mówić dzisiaj o czymś, co dotyczy nas wszystkich, co każdy z nas robi od lat, od dziecka. Myślę, że większa część z nas robi to kilka razy dziennie. Jest to tak sprawa oczywista i powszednia, że nie wiem, czy coś nowego w tym temacie można dodać, ponieważ już podejrzewam, że setki wykładów o tym było powiedziane i niejedna mądra głowa się nad tym zastanawiała. A chciałbym dzisiaj właśnie pomówić o modlitwie. Według słownika modlitwa jest to jedna z podstawowych form kultu religijnego. Polega na skierowaniu swoich myśli do istoty lub istot mogących lub będących przedmiotem kultu, do sfery sakrum, bogowie, święci, aniołowie. Jeżeli modlitwa jest werbalizowana, nazywamy ją ustną, jeżeli nie jest ona wokalizowana, nazywamy ją myślną. Tak własnymi słowami możemy powiedzieć, że modlitwa jest to nasza rozmowa z Bogiem, że jest to czas, kiedy spędzamy z Bogiem sam na sam, kiedy możemy Mu wyżalić się, powiedzieć Mu o wszystkich naszych problemach, o smutkach, kiedy możemy Mu oddać wdzięczność, kiedy nasze serce się raduje. Jest to taki moment, którego nam nikt nie może odebrać, bo to, co my wtedy czujemy i wyrażamy, to płynie z naszego serca. I nawet kiedy były przypadki, że pod groźbą śmierci, nikt nie może nam tego odmówić. To jest nasze wewnętrzne połączenie z Bogiem. Jest to nasz przywilej. Po mojej pierwszej szkółce, kiedy miałem w tym roku, to mamy taki zwyczaj, że bracia jakieś uwagi tam dają i zawsze i taka jedna uwaga mi została w głowie, że dobre było to, że swój wykład oparłem na swoich doświadczeniach, na czymś, co było ze mną związane. I teraz, tym razem, gdy ten wybierałem, zastanawiałem się nad tematem, to tak spojrzałem na siebie i wybrałem właśnie ten temat, ponieważ stwierdzam, że ja osobiście mam może nie to, że nie umiem się modlić, ale mam na pewno problem z modlitwą i temu ten wykład wziąłem, aby też sam jak najwięcej dla siebie z niego wynieść. Tak patrząc na siebie, każdy ma swój sposób na modlitwę. Każdy ma jakiś swój schemat, jakąś kolejność, z którą zwraca się do Boga. I my tak naprawdę nie mamy jakiegoś modlitewnika, czy tak jak w innych wyznaniach, czy w innych religiach, że mają ludzie modlitwy na dane święto, czy to urodziny, czy okazje. My mamy swoją modlitwę własną i mamy modlitwę, którą nauczył nas Pan Jezus, o której czytamy w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł on do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak jak w niebie i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan Jezus dał nam tą modlitwę jako przykład prośby, jako przykład dziękczynienia, nadziei i zarazem przykład przeprosin. W modlitwie pańskiej mamy skupione wszystko, o co człowiek może się martwić i o co w swoim życiu tak naprawdę powinien zabiegać. I czasami, jeżeli nam brak słów na modlitwę naszą osobistą, po prostu wtedy modlimy się modlitwą pańską. I musimy być świadomi tego, że kiedy modlimy się, kiedy zwracamy się do Pana Boga, Pan Bóg z tego się cieszy, że z Nim rozmawiamy, że zwracamy się do Niego z prośbami, z naszymi problemami i dla Niego jest to radością, że my staramy się dzielić naszym życiem z Panem Bogiem, że chcemy, żeby Bóg był Jego częścią. I czasem może to być dosłownie chwila, nie wiem, w autobusie, kiedy w samochodzie w korku stoimy, kiedy w sklepie jakaś kolejka jest, kiedy chcemy Boga o coś poprosić, tu poddać Mu wdzięczność. Ja sam osobiście zauważyłem już parę razy, że kiedy właśnie w takich krótkich modlitwach z problemem i zarazem z prośbą, kiedy przed operacją, kiedy mam chwilę czasu, kiedy już nikogo przy mnie nie ma, kiedy się myję do operacji i mam tą minutę czy dwie, żeby zwrócić się do Boga i poprosić o to, żeby mi pomógł i żeby ta operacja się udała. Kiedyś u nas w zborze jeden z braci powiedział, że codziennie powinniśmy znaleźć pół godziny na to, aby spotkać się z Panem Bogiem. Żeby znaleźć chwilę spokoju, uklęknąć, wyciszyć się i spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. Ja osobiście zgadzam się z tym w 100%, że jest to nam potrzebne. Z tym, że ja się zgadzam, to jedna sprawa. Ile razy ja tak zrobiłem, to jest inny temat. Kiedy przygotowywałem się do tego wykładu, wyczytałem taką jedną myśl, takie ładne określenie, że modlitwa jest to nasza audiencja u Wszechmogącego Boga. I kiedy już znajdziemy tą odpowiednią chwilę i miejsce, powinniśmy sobie w spokoju i w wyciszeniu zbliżyć się do Boga. I teraz, jeżeli mamy już ten czas, powstaje pytanie, jak z tego czasu skorzystać, żeby to przyniosło nam jak największe zbudowanie. I przeglądając karty Biblii, możemy odnaleźć, wyszukać takich, mi się udało, zresztą to praktycznie w każdej modlitwie się pojawia, takie cztery typy modlitw, cztery, bo czasami są wszystkie naraz w modlitwie, czy cztery części, takie podstawowe. I jeżeli tak by jakoś się posegregować, to według mnie najpierw zawsze powinniśmy w modlitwie zacząć od wychwalania Boga, oddać Mu chwałę i cześć za to, że to się wydaje, że to jest taka sprawa oczywista i w wielu modlitwach w Biblii takim wychwalania możemy znaleźć, ale stwierdzam, że w naszych modlitwach, kiedy tak w zborze słucham, i to jest to akurat najmniejsza część modlitwy, na którą poświęcamy, nad którą się skupiamy. Że może się wydaje to takie oczywiste, ale po prostu czasami nam ten element wychwalania Boga i umyka nam po prostu. Z reguły większą część poświęcamy na podziękowania, na prośby, a mało czasu, znaczy małą część modlitwy poświęcamy na chwalenie Boga. Jeśli chcielibyśmy znaleźć kilka przykładów, bądź jeżeli chcielibyśmy jakby zaczerpnąć źródła, to wystarczy otworzyć Biblię mniej więcej na środku i wtedy trafimy na księgę psalmów, a tam praktycznie się roi od takich pochwalnych słów dla naszego Pana. Już w samym nagłówku psalmów wiele razy jest napisane, że jest to psalm pochwalny. No i tak tu kilka sobie wynotowałem. Psalm 9. Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, będę opowiadał wszystkim cuda Twoje, będę się weselił i radował w Tobie, będę opiewał imię Twoje. Psalm 19. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Psalm 29. Oddajcie Panu, Synowie Boże, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie. Psalm 34. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Jak imię 48. Jak imię Twoje, Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. 65. Tobie należy się chwała, Boże, na Syjonie i Tobie należy spełnić śluby. 100. Psalm. Wejście w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Powinniśmy Pana Boga wychwalać za to, że jest wielki, za to, że jest wszechmogący i za to, o czym my nawet nie mamy pojęcia, że to już dawno zostało pomyślane i wykonane i że w Jego ogromie mocy my jesteśmy tak naprawdę tylko pyłem marnym. Jeżeli w modlitwie nie mamy słów, brakuje nam słów na chwalenie Boga, to wystarczy zerknąć na okno, przez okno na ten piękny świat, który nas otacza, popatrzeć na twarze jednych drugich, już mamy powód, aby wychwalać Boga za Jego ogromne dzieło. I oddawanie chwały Panu Bogu podczas modlitwy jest to ta część tej audiencji, która jest skierowana do naszego odbiorcy, bezpośrednio do Niego. Wtedy my oddajemy chwałę Bogu. Drugą taką nierozłączną częścią modlitwy, która jest związana z wychwalaniem, jest element od podziękowania i wdzięczności. I ten element już niejako nas dotyczy, ponieważ kiedy Panu Bogu dziękujemy za to, że dał nam swojego Syna, to nas osobiście dotyczy, bo Jego Syn zmarł za nas. Kiedy dziękuję Mu za Jego wspaniały plan, że wszystko tak skrzętnie ułożył, to też już dotyczy nas, ponieważ my w tym planie zostaliśmy ujęci. Kiedy dziękuję Mu za obietnicę zbawienia i życia wiecznego, tak samo to już się nas tyczy. I zawsze powinniśmy Bogu dziękować za dobra duchowe i za dobra tutaj nasze ziemskie, doczesne. Za nasze domy, za nasz zbór, który jest dla nas ostoją, za zdrowie. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym, szóstym rozdziale, siódmym wersecie, czytamy następujące słowo. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Jest to też jedna rzecz, mówię tu o doświadczeniach, za którą powinniśmy dziękować. I nawet dzisiaj brat Henik podczas swojej modlitwy podziękował Panu Bogu za doświadczenia, które nas spotykają. Często z tym jakby zwrotem do Pana Boga się zwracamy, dziękując za doświadczenia. Mimo że teraz doświadczenia, które spotykają nas, są całkiem inne niż doświadczenia, które spotykały braci, ludzi w pierwszych wiekach, że tak powiem, Kościoła, kiedy to ludzie dla Słowa Bożego, dla imienia Pańskiego byli mordowani, paleni na stosach za to, że ktoś posiadał Biblię. Był to wyrok skazujący, kiedy byli publicznie chłostani, zamykani w więzieniach. Kiedyś były tego typu doświadczenia, teraz może już nie spotykamy się z takim rodzajem doświadczeń, ale na pewno też każdy z nas ma jakieś swoje problemy, jeżeli nie cielesne, to często są to doświadczenia psychiczne. Taki przykład, kiedy ktoś się radował i dziękował za doświadczenie, to było, czy możemy o tym czytać w Dziejach Apostolskich, kiedy apostoł Piotr został zamknięty w więzieniu. Był to jakiś tam problem dla niego i na pewno doświadczenie. On w więzieniu radował się, śpiewał na chwałę Panu, także inni więźniowie starali się go uciszyć. Powinniśmy się radować i dziękować za doświadczenie, ponieważ doświadczenie jest to, są często wynikiem boskiej troski o nas i jest to dowód na to, że Pan Bóg się nami interesuje. A dodatkowo jest to doskonałe narzędzie do kształtowania naszego charakteru. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy 6-7 werset. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Dalej możemy czytać, apostołowie wszyscy mówią o doświadczeniach, aby za nie dziękować i się z nich cieszyć. Apostoł Piotr mówi: najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Apostoł Jakub mówi: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi: dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. I często jest tak, że nasza modlitwa po tych dwóch częściach, po tej części wychwalnej i po części dziękczynnej, kończy się. Jest tak często, kiedy to jest taka spontaniczna modlitwa, kiedy nas rozpiera radość. Kiedy nie chcemy Boga o nic prosić, po prostu chcemy Mu podziękować. Taka modlitwa jest Bogu przyjemna, tak jak sięgając do przykładu Starego Testamentowego, jak zapach kadzidła, który się unosił z przybytku, z ołtarza w przybytku, jak tłuszcz palonych zwierząt w ofierze całopalnej. A z kolei, kiedy mówić o modlitwie takiej zaplanowanej, do której się przygotowujemy psychicznie, którą sobie wcześniej zaplanowaliśmy, o której rozmyślaliśmy, że się odbędzie, do której się jakoś nastawiamy, dobrze byłoby wcześniej trochę się wyciszyć, żeby to nie było zrobione tak, że powiem, na odwal, tak ad hoc, żeby tylko po prostu mieć zaliczoną tą modlitwę dzisiejszego dnia, żeby nie było takiej sytuacji, że zjedliśmy kolację, szykujemy się do snu, a to jeszcze sobie wiadomości obejrzymy, a po wiadomościach będzie pogoda, to między pogodą a wiadomościami mamy 5 minut, bo reklamy będą, to bach na kolana, pomodlimy się i załatwiona sprawa. Musimy pamiętać o tym, aby tak nie robić. Musimy pamiętać o tym, że nasza modlitwa to jest audiencja. Nawet to słowo audiencja to nie jest słowo, którego tak często na co dzień używamy. I za tym słowem już się kryje taka jakby otoczka czegoś poważnego, tajemniczości. Jakby tak trochę wyobraźnię swoją uruchomić i przenieść się do czasów średniowiecza. Jakiś film możemy sobie przypomnieć, kiedy to rycerz szedł na audiencję do króla. Zawsze taki rycerz był przygotowany. On zawsze ubrany był w piękne szaty, szedł spokojnie, równym krokiem, z piersią wypchniętą do przodu. Dookoła rycerza na sali tronowej stoją straże przyboczne króla, które mu się przyglądają i śledzą każdy krok. I taką audiencję, jakby poszukać w Biblii, to możemy znaleźć, że taką audiencję u Boga miał prorok Izajasz. Czytamy o tym w 6 rozdziale Księgi Proroctwa Izajasza od 1 wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałam Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraje jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał twarz, dwoma zakrywał nogi, a na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla Pana zastępu. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a grzech twój odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. I my też możemy powiedzieć, że jesteśmy takimi rycerzami, z tym, że my mamy ten komfort, że my na naszą audiencję do swojego króla nie musimy się umawiać, bo nasz król mieszka obok nas i wystarczy, że mamy chwilę, możemy się do naszego króla zwrócić. I przypominając sobie jeszcze ten średniowieczny obraz, bardzo często podczas takiej audiencji, spotkaniem z królem, rycerz miał swojego pomocnika, który mu dopowiadał, co ma powiedzieć do króla, aby nie zapomniał o jakichś ważnych sprawach, których jeszcze przed królem nie przedstawił. I ten pomocnik często też był jakby obrońcą w życiu codziennym tego rycerza. I my także mamy takiego pomocnika, który jest z nami, mimo tego, że często go nie zauważamy. Niektórzy mają tego pomocnika od wielu lat i nauczyli się z nim żyć i korzystać z jego zalet. Niektórzy już dopiero mają go od niedawna i uczą się dopiero tego. Ten pomocnik, który nam pomaga i wstawia się za nami, to jest Duch Święty, którego mamy od Pana Boga. I aby nasza rozmowa z naszym Królem doszła do skutku i miała odpowiedni wydźwięk, nie potrzebujemy żadnego listu zapowiadającego. My potrzebujemy chwili ciszy, spokoju i naszego pomocnika. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale i w 6 wersecie czytamy: ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I gdy już jesteśmy w ciszy przed naszym Bogiem i oddaliśmy Mu chwałę i cześć i dziękczynienie, nie powinniśmy zapominać o bardzo ważnej rzeczy, aby pochylić się nad swoim ziemskim ja, uderzyć się w piersi Pana Boga, przeprosić. Przeprosić za to wszystko, że mimo jeszcze może parę zdań wcześniej dziękowaliśmy Panu Bogu, że nam niczego tu na ziemi nie brakuje, że wszystko mamy pod dostatkiem. Mimo że nam Pan Bóg tego błogosławi, że my tak często upadamy i grzeszymy. I często robimy to świadomie, z premedytacją. I według mnie dobrze jest w takim momencie sprawy nazywać po imieniu. Bez owijania w jakąś bawełnę, bo kiedy modlimy się w zborze, kiedy naszą modlitwę słyszy wiele osób, to często ciężko jest nam tak palcem sobie wytknąć nasze winy i nasze upadki. I ogólnie mówimy, że Panie Boże, przepraszamy Cię za to, czy za tamto, za nasze grzechy. Ale kiedy jesteśmy w naszym osobistym spotkaniu z Panem Bogiem, powinniśmy sobie te sprawy wytknąć palcem, żeby, tak jak wcześniej mówiłem, nie owijać w bawełnę i powiedzieć, że Panie Boże, przepraszam Cię za to, że nie pomogłem temu człowiekowi, który tam wczoraj pod opałkiem stał, że przepraszam Cię, że do tej pacjentki, która na siódemce leżała i prosiła mnie, że im pomógł, że ja tam nie zaszedłem, i przepraszam Cię Boże, że się upiłem, i przepraszam Cię Boże, że o Piotrku mówiłem tak czy tak, że przepraszam Cię, że obgadywałem, nie, Michała czy kogokolwiek. Bo jeśli tak sobie to wytkniemy, to jest większa szansa, że później po takiej modlitwie, jak spotkam czy Piotrka, czy Michała, czy kogokolwiek, to podejdę do niego i powiem, że przepraszam Cię, ale obgadywałem Cię i proszę Cię, abyś mi to wybaczył. I kolejna część naszej modlitwy, też bardzo ważna według mnie, która tyczy się już, tak powiem, osobiście nas, jest to prośba. Prośba i błaganie, o którym bardzo często i Pan Jezus i apostołowie, na które nam zwracali uwagę, że żeby prosić o wszystko, czego nam potrzeba, o to, co nas trapi, o to, co nam nie daje żyć, żebyśmy prosili. W naszych prośbach musi być też zachowana jakaś kolejność, że zawsze powinniśmy prosić najpierw o rzeczy duchowe, a później prosić o rzeczy ziemskie, ponieważ jest tak, że gdy prosimy o ducha, o darę ducha, często stwierdzamy później, że to, o co chcieliśmy prosić, o jakieś dobra duchowe, że już wcale nie są nam potrzebne, że po otrzymaniu Ducha Świętego my nie potrzebujemy tego. I to powinno być pierwsza i główna prośba skierowana do Pana Boga. Bo bez Ducha Świętego często nam po prostu jest nawet trudno zacząć rozmowę z Panem Bogiem. Czasami są takie sytuacje, że jesteśmy podobni do takiego aktora, który w teatrze występuje i zapomniał swojego tekstu i stoi i nie może nic się wykrztusić, a nie ma suflera, który by mu wtedy cokolwiek podpowiedział. I nawet mamy już sami spokój i ciszę i zamknięcie, jesteśmy w swojej komnacie i klęczymy przy łóżku. No i nic, no i nie możemy skonstruować prostego zdania. A za to nam się do głowy cisną myśli totalnie niezwiązane z tą sytuacją. Kiedy my w sypialni przy swoim łóżku, właściwie z Bogiem, a myślimy o tym, o pracy, o jutrzejszej operacji, o pacjencie, o stłuczonym lustrze, o zepsutej maszynie, o tym, że faktury niepopłacone jakieś mamy, o braku środków na koncie, czy o klasówce z matematyki, która jutro ma być. I to jest dowód na to, że bez Ducha Świętego szatan ma nawet do nas przystęp, kiedy jesteśmy sam na sam z Panem Bogiem. Że on jest tak bezwzględny, że wykorzysta nawet moment, nawet taki moment, że my stoimy twarzą w twarz z Bogiem, a on stoi skulony za naszymi plecami i nam podszeptuje złe rzeczy. I to jest dowód, że nam w tym momencie brakuje właśnie naszego tego obrońcy średniowiecznego, naszego Ducha Świętego. Dlatego zawsze powinniśmy jako pierwszą rzecz prosić o to, aby nas nawet na chwilę nie opuszczał, bo nawet jeżeli podczas modlitwy szatan ma do nas przystęp bez Ducha Świętego, to co mówić w naszym normalnym, codziennym życiu, kiedy spotykamy się z ludźmi, którym naprawdę do Boga jest daleko i ich bliższym sojusznikiem jest szatan. I bez Pana, bez Ducha Świętego naprawdę marny nasz los. A w naszych prośbach bądźmy jak ta niewiasta kananejska, która prosiła Pana Jezusa, aby wypuścił, by wygonił demona. I właściwie ona prosiła, jak potem mówi, że o okruchy, które spadają ze stołu, a jej wiara spowodowała, że otrzymała wiele więcej. I nadto powiadam wam, że jeśli dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętym tym, którzy go proszą. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Taka zaś jest ufność, między jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Jak widzimy po tych kilku przykładach, o których nas zapewniał Pan Jezus i apostołowie, że możemy prosić o cokolwiek chcemy. I my bardzo często z tego korzystamy i prosimy o zdrowie, o pokarmę, o dach nad głową, o błogosławieństwo dla naszych domów, dla naszego zboru. I Bóg faktycznie w swojej wielkiej miłości wysłuchuje nas i pomaga nam. Ale czasem jest tak, że nasze prośby pozostają bez posłuchu, że tak powiem. Jak to zrozumieć? Co to znaczy? Że czyżby już nas Pan Bóg nie kochał? Że my przecież tacy porządni jesteśmy i porządny, i skromny, i do kasetki wrzucam regularnie, i nie zabijam, nie kradnę, w pracy w porządku. No a co jest, Panie Boże? No ja Cię o coś proszę, Ty nie chcesz tego spełnić. Nie wiem, czy może proszę o to, co jest niepotrzebne, czy może proszę o zaspokojenie własnych pożądliwości. A czy może podczas mojej prośby już ja nie byłem na audiencji, tylko już nie byłem na audiencji przed swoim królem wśród serafinów, tylko właśnie już pogoda się na Polsacie zaczynała i musiałam troszeczkę końcówkę modlitwy przyspieszyć. Nie wiem, bracie, jak wiele sam łapię się często, że o jakie zbędne rzeczy proszę Boga. I czasami skończę modlitwę i potem gdzieś tam jakiś głos wewnętrzny mówi, że niepotrzebnie o to prosiłeś. Apostoł Jakub mówi w swoim liście w 4 rozdziale i w 3 wersecie: Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie własnych namiętności. A czasem, kiedy prosimy o rzecz jak najbardziej dobrą i słuszną, i potrzebną i nam, i innym, i zborowi, nie, może o zrozumienie jakiejś nauki, i prosimy Pana Boga, a też tego nie otrzymujemy. Jak to zrozumieć? I nasza cierpliwość się kończy, ale w sumie jest to taka rzecz, z którą możemy sobie jakoś poradzić, możemy jakoś żyć. Może jest to właśnie te chłosanie, o którym była mowa w liście do Hebrajczyków. Może to chłostanie jest taką delikatną chłostą, że tak powiem. Ale z kolei spotykają nas w życiu sytuacje takie, kiedy prosimy Pana Boga o sprawy, które dotykają nas osobiście, blisko, które tyczą się tylko mnie. Jeżeli to chodzi o zdrowie moje, czy o zdrowie mojego dziecka, my prosimy Pana Boga, prosimy, a tu nic, nie ma oddźwięku. To taka chłosta, zapewniam, że jest o wiele bardziej dotkliwa, bo nie ma nic dla rodzica gorszego i bolesnego, niż kiedy jego własne dziecko choruje. Co wtedy? Czemu Pan Bóg nie wysłuchuje nas? Przecież prosimy w dobrej sprawie i co stwierdzamy później, po jakimś czasie? Stwierdzamy, że u źródła leży nasza słaba wiara. Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale 5, od 5 do 8 mówi tak: a jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie, bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś otrzyma od Pana. Człowiek o rozdwojonej duszy chwiejny jest cały w swoim postępowaniu. I tu mi się na myśl od razu nasuwają te spotkania na sali modlitewne, które mieliśmy, które były związane z chorobą wujka, tatka, Rafała, taty. Pamiętam, jak tutaj wszyscy przyszliśmy z pochylonymi głowami i każdy w skupieniu modlił się, wysłuchiwał modlitw zanoszonych przez Pana Boga. Można powiedzieć, że to była nasza taka wspólna audiencja u naszego króla i ta audiencja była zapowiedziana, bo wiedzieliśmy, że się na tą modlitwę wtedy tu spotkamy. I nasz król wtedy przyjął nas przed swoim tronem i wysłuchał każdego, co miał do powiedzenia. A większość naszych modlitw była wtedy skoncentrowana na tej ostatniej części z tego podziału, który tu dzisiaj przedstawiłem. Wszystko to były modlitwy z prośbą o ulgę dla brata tatka. Nie wiem, jak wy się potem czuliście tego wieczoru, ale mi było lepiej. Jakby to przenieść znowu na tą salę tronową ze średniowiecza, to było tak, że wchodziliśmy każdy pojedynczo, po kolei, ze spuszczoną głową, w skupieniu, ze złożonymi rękoma. I każdy się modlił, ale kiedy wychodziliśmy, to ja czułem tak, jakbyśmy się wszyscy razem za ręce wtedy trzymali. I osobiście nie pamiętam tak budujących i łączących modlitw jak wtedy. Jak sami zresztą wiecie, że ta nasza audiencja spodobała się Panu Bogu i nasze modlitwy wtedy były jak ofiara z pokarmu. Bo jeśli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmu, to niechaj ofiarą jego będzie przednia mąka. Niechaj poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidła. A potem przyniesie ją do synów Arona, kapłanów. Kapłan weźmie z tego pełną garść swoją mąki z oliwą wraz z całym jej kadzidłem i spali ją na ołtarzu na pamiątkę jako ofiarę ogniową. Woń przyjemną dla Pana. I tego wieczoru każdy z nas dobierał tak słowa swoich modlitw, aby one były tą przednią mąką i tą najlepszą oliwą. A każde kolejne słowo było jak kadzidło dodawane do tego wszystkiego i kiedy to się wymieszało i spaliło na ogniu naszej żarliwości, dało woń przyjemną Panu Bogu. I wiemy, że Pan Bóg wysłuchał naszych modlitw i brat Tadeusz wtedy odczuł znaczną poprawę. Pan Jezus mówił do nas w w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział od 7 wersetu. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż Bóg wie, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. Z kolei apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:17: bez przestanku się módlcie. To o czym brat mi chodzi, właśnie wspomniał. Pamiętam jeszcze, jak na kursy biblijne jeździłem, jak byłem mały, że bardzo często te pytanie padało: jak można się bez przerwy modlić? No i zawsze na społeczności dochodziliśmy do wniosku, że nie chodzi o to, aby 24 godziny na dobę, jak jacyś zamknięci w klasztorach mnisi, spędzać na klęczkach i modlić się, ale chodzi o to, aby nasze życie było modlitwą, aby nasze postępowanie przynosiło Bogu radość, tak jak przynosi Mu nasza bezpośrednia modlitwa z Nim, rozmowa. Teoretycznie moglibyśmy każdą naszą wolną chwilę spędzić na modlitwie, no ale już tak jesteśmy skonstruowani, że problemy dnia codziennego, nasza praca, ciągła gonitwa zajmują na tyle nasze myśli, że kiedy wieczorem już znajdziemy chwilę spokoju, klękniemy przed Panem Bogiem, to sobie uświadamiamy, że przez cały dzień, długi dzień, który u niektórych nawet trwa kilkanaście godzin, że nawet na sekundę nasz umysł nie wyhamował się, nie zatrzymał, aby spotkać się z Panem Bogiem. Że właściwie mój ostatni kontakt z Bogiem to była poranna modlitwa, która i tak właściwie była tylko wyrecytowana, bo już do pracy byłem spóźniony. I zabrakło nam dosłownie, tak jak w tej pieśni śpiewamy, zatrzymaj się na chwilę. Nie wiem jak wy bracia, ale ja niestety bardzo często mam sam do siebie takie wyrzuty. I z kolei kiedy przypatrzymy się naszemu życiu, możemy zwrócić uwagę na jedną zależność, że też sam to u siebie jakby zaobserwowałem, że nasze modlitwy są o wiele bardziej gorące, częstsze i dłuższe, kiedy coś złego się wydarzy w naszym życiu. I to powstaje pytanie, czy tak powinno być, że kiedy zaczynają się problemy, czy to w pracy, czy w domu, czy kiedy nas spotka choroba, to jest tak, że z płaczem klękamy przed Panem Bogiem i błagamy o pomoc. I kiedy czujemy się bezradni, osaczeni przez problemy, no to z jednej strony dobrze, że nasze żale i troski powierzamy Panu Bogu, no ale z drugiej strony, czy nasze modlitwy nie powinny być zawsze takie? Kiedy jest wszystko w porządku, kiedy nie mamy problemów, to dziękujemy za to, za tamto, prosimy o przyjście Królestwa Bożego, o błogosławieństwo, ogólnie przeprosimy za grzechy i amen. Ale kiedy przyjdzie bieda, nasze modlitwy przybierają całkiem innego wydźwięku. Jest na to takie stare powiedzenie polskie, że jak trwoga, to do Boga. I Pan Jezus kilkakrotnie nam zapewniał, że o cokolwiek będziemy prosić w Jego imieniu, to nam się stanie. I faktycznie jestem pewien, że każdy z nas, kiedy nie wiem, w latach młodzieńczych, kiedy źle się w szkole działo, kiedy klasówka była, klęczał i prosił, aby zdać ten egzamin czy tą klasówkę. Że potem, kiedy podrośliśmy, poszliśmy do pracy, klękaliśmy przed Bogiem i prosiliśmy, żeby załatwił nam jakąś sprawę w pracy, żeby się dogadać z szefem, żeby pracy nie stracić. I w sumie jak popatrzeć, to są sprawy banalne, taka klasówka czy egzamin, ale ten banał to potrafi tak naszym mózgiem zawładnąć, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I myślę, że to dobrze, że zwracamy się z takimi problemami do Pana Boga, ale znowu powstaje pytanie, czy tak samo gorliwie modlimy się, kiedy nie mamy problemów? I kiedy w naszym życiu nie rozpęta się burza, jest piękny spokój, musimy uważać na jedno duże niebezpieczeństwo, które nas może spotkać, że stracimy czujność i zapał i powoli się będziemy od Pana Boga oddalać. I tu użyję takiego przykładu, który to jest ponoć prawdziwy przykład, gdzieś tam zasłyszałem, o kobiecie, która nad naszym Morzem Bałtyckim na Mierzei Wiślanej pływała na materacu i była lato, cichutko, bez wiatru, bezwieczna pogoda, spokój. Pływała sobie na tym materacu, opalała się i w tym spokoju zasnęła. I cały czas słyszała szum fal i była pewna, że jest gdzieś blisko koło swojego brzegu, niedaleko swojego ręcznika, swojej przystani. No a okazało się, że obudził ją warkot silnika rosyjskiej straży granicznej, ponieważ w tym swoim spokoju ta kobieta tak daleko oddaliła się od swojego bezpiecznego brzegu, od swojej przystani, że wypłynęła na rosyjskie wody terytorialne. I ten przykład może być dla nas taką przestrogą, abyśmy uważali, aby na spokojnych falach życia nie oddryfować od Pana Boga, aby nie stracić tej czujności i zawsze przy Nim pozostawać. A to może się zacząć od takiego zwykłego błahostki, można powiedzieć, że powiem sobie: taki ciężki dzień dzisiaj miałem, tyle się napracowałem, zmęczony jestem, to już się dzisiaj nie będę modlił, jutro rano i tak wstanę się w modlę. Albo taki tydzień miałem ciężki, że dzisiaj w środę to nie dam rady, pójdę w niedzielę, tak to samo, nikt nie zauważy, że mnie nie było w środę. I może nikt nie zauważy, ale możemy być pewni tego, że Pan Bóg to zauważy. Jeżeli tego sytuacja wymaga, to bądźmy jak Anna, jak żona Elkany, która modliła się o swoje dziecko i była poczytana przez pijaną, przez kapłana Heliego. Módlmy się wszędzie, kiedy tylko poczujemy taką potrzebę i nie przyjmujmy się tym, że ktoś na nas będzie dziwnie patrzeć, czy będzie pokazywać nas palcem, bo wtedy podczas takiej modlitwy jesteśmy tylko my i Pan Bóg. I w naszych modlitwach bądźmy tak wytrwali, jak ta wdowa z przypowieści Pana Jezusa, która nachodziła swojego Pana, dręczyła Go, męczyła Go, aby się za nią wstawił. I w końcu Pan powiedział, że wstawię się za nią, bo przyjdzie ta kobieta i mi w twarz uderzy, powie, że jestem niesprawiedliwy. Bądźmy jak ta kobieta, z kolei nie bądźmy jak faryzeusz, a raczej jako celnik, który stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Jeśli tacy będziemy w naszym życiu i w naszych modlitwach, Bóg nas wysłucha, czego sobie i braciom życzę. Niech tym kończę. Dziękuję.